Nasz kościół to jest zamykany na taki niepozorny klucz, którego nie dorobi pan w całym Lublinie. Bo to ma z lat 30. ten zamek. Może chodźmy od tyłu, tam nie będziemy przeszkadzać. Ojciec Rafał Sztejka, duszpasterz akademicki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Proszę bardzo, może pan wziąć sobie krzesło, usiąść, a może pan już zacząć nagrywać. Możemy zacząć rozpocząć rozmowę o Wielkim Poście od nietypowego miejsca. Widzi pan tutaj ten worek? To są palmy, które ludzie przynoszą do kościoła. Te, które są święcone w niedzielę palmową. My je zbieramy i palimy. A wie pan po co? Po to, żeby z tego popiołu właśnie czynić popiół, którym posypujemy głowy w środę popielcową. Obecnie te palmy, pan zobaczy, one są kolorowe, sztucznie barwione i ten popiół jest brudny taki. W związku z tym nasz pan zakrystianin miesza go z popiołem, który pochodzi ze spalonych mioteł takich chrześcijanych. I mogę panu powiedzieć, że po prostu to ognisko, jak robimy, to się spalają te palmy i te miotły, to one pokazują, czym jest Wielki Post. O co chodzi w Wielkim Poście? To znaczy, miotła wiadomo, o co chodzi, o porządek, o wysprzątanie, o to, żeby było ładniej. I my przeżywamy Wielki Post po to, żeby posprzątać. Oczywiście swoje wnętrze, swoje myślenie, swoje doświadczenie Boga, swoje relacje z innymi. To, co Ewangelia Środy Popielcowej nam mówi o modlitwie, jałmużnie i poście. Ludzie tego nie widzą, jak to się pali. No, czasami żeśmy to robili dla studentów taką atrakcję, żeby to zobaczyli, ale już od paru lat nie, bo jest i pandemia i tak dalej. Ale powiem panu, że to jest ogień na parę metrów. I to jest bardzo dobry znak.
Ludu mój, ludu, co
wchodzimy na mszę i kapłan jest w fioletowym ornacie. A to oznacza, co? Jak ktoś był na pogrzebie, to też tam spotkał fioletowy kolor. I można by tak bardzo paradoksalnie powiedzieć, czas jest bliski. Po prostu liturgia nam mówi, czas jest bliski. I choć wydaje się, że jeszcze będę żył 50, 60, 80 lat, to i tak ostatecznie to, co nas wszystkich ludzi łączy, to, że umrzemy i staniemy przed Bogiem. I ten fioletowy kolor, który stosujemy również w liturgii pogrzebowej, to jest paradoksalnie takie wezwanie, pamiętaj o końcu, czyli to, co czynisz, czyń z perspektywą tego, jakie to przyniesie ostatecznie efekty, jaki będzie tego ostateczny owoc. Myślę też, że to, co nas nastraja, to na pewno nabożeństwa, które przeżywamy. Widać ogłoszenia, choćby przed naszym tutaj kościołem akademickim, prawda, i na naszej stronie, nabożeństwa pasyjne, droga krzyżowa. Lubimy ją, bardzo dużo osób przychodzi ciągle na drogę krzyżową, bo sama nazwa mówi droga, a my ciągle jesteśmy w drodze i mamy się za pielgrzymów i mamy się za takich dobrze skomunikowanych, a tu nagle nabożeństwo, droga krzyżowa. Droga krzyżowa, która pokazuje, że Bóg chce być też na naszych drogach. No i potem drugie nabożeństwo, bardzo zakorzenione w polskiej kulturze i w polskiej tradycji religijnej, nabożeństwo Gorzkich Żali, to trzeba powiedzieć, że jest bardzo popularne. Teraz w wielu kościołach śpiewane codziennie, nie tylko w niedzielę, tak jak było jeszcze jakieś parę lat temu. Jest też taki zwyczaj, że pod koniec Wielkiego Postu zakrywamy krzyże, Nie wszędzie się go w tej chwili już stosuje, ale to też ma być taka oznaka, że my czekamy, że chcemy tak się wypościć na widok naszego Zbawiciela, że jak przyjdzie Wielki Piątek i będzie nabożeństwo Męki Pańskiej, będzie kapłan śpiewał oto drzewo krzyża, na którym zawisło zbawienie świata, to po prostu powiemy, och, nareszcie jest Chrystus na krzyżu. To jest taki, można powiedzieć, trochę rodzaj takiego naszego postu za znakiem naszej wiary, za znakiem zwycięstwa Chrystusa, pokonania śmierci i grzechu na krzyżu.
Krzyżu święty, nade wszystko, drzewo przenaj, szlachetniejsze. W żadnym lesie takie nie jest, jedno na którym sam Bóg jest. Słodkie drzewo, słodkie gwoździe, rozkoszny owoc nosiło.
Kinga Strycharz-Bogacz, jestem etnomuzykologiem. Pracuję w Katedrze Etnomuzykologii i Hymnologii w Instytucie Nauk o Sztuce Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Ludowa tradycja muzyczno-religijna to niewątpliwie fenomen w stosunku do tego, co odnajdujemy na podobnym gruncie w innych krajach europejskich. Wynika ona z roli Kościoła, jaką pełnił już od wielu stuleci, począwszy od chrztu, gdy Polska została włączona w kulturę Zachodu, a więc mamy tutaj połowę wieku X. I oczywiście pewne zwyczaje, obrzędy uległy w taki naturalny sposób chrystianizacji, pewne te obrzędy przedchrześcijańskie. I też śpiewy związane właśnie z tymi obrzędami. Natomiast wszelkie praktyki religijne, praktyki pobożnościowe były początkowo oczywiście związane też z konkretnymi przekazami w liturgii, no bo liturgia była dominująca. Ale poza tym, że była liturgia, a więc pewne wytyczne Kościoła, to był również lud, który uczestniczył w tej liturgii. Początkowo oczywiście łacina obowiązywała, więc lud nie był w stanie w pełni uczestniczyć, nie znając tak naprawdę treści. Zatem lud w pewien sposób taką naturalną lukę, która powstała, wynikającą z przekazu liturgicznego mszy świętej, wypełnił swoimi treściami. I tutaj pojawiła się ta taka autentyczna pobożność ludowa, która właśnie objawiała się w tym, że muzyka, która była niezrozumiała do tej pory, a więc śpiewy łacińskie, mogły być zastąpione przez zrozumiałe dla ludu śpiewy polskie.
Skłoń gałązki, drzewo święte, ulżyj członkom tak rozpiętym. Odmień teraz oną srogość, którą śmiało z urodzenia.
Nazywam się Kida Jolanta. Jestem szefową zespołu muzycznego Harfa i Koło Gospodyń Wiejskich w Rakówce. W szkole już zaczęłam śpiewać, w podstawowej, później oczywiście w średniej. Dłuższy czas śpiewałam tylko w kościółku. Z jakimś czasem dopiero otworzyliśmy zespół Harfa w Rakówce. No i teraz też śpiewamy jako zespół. Moja mama zawsze mi mówiła, że żebym poszła śpiewać. Z początku chyba nie wierzyłam w siebie. Ale gdy poszłam właśnie już pierwszy, drugi raz i każdy się zachwycał, że pięknie śpiewam, że trafia to do ludzi, to pomyślałam, może i tak, a może trafię do Boga, do Matki Przynajświętszej przez swoje śpiewanie. I tak zaczęłam. Mam nadzieję, że ktoś, kto posłucha, jak śpiewam, że powie, że tak, dotarło to trochę do mnie. Przeważnie śpiewamy takie pieśni może nieznane, to widać jak przyglądają się, jak patrzą. jak mam solówkę, to widzę już, wszyscy zwracają się, już widzę. Wtedy już trochę mnie trema zżera, czy podołam, czy się gdzieś tam nie zatnę. Ale to jest tylko początek. Później jak już zacznę, to już z pomocą Bożą leci. Zespół to ten, co tutaj jest założony, to jest zespół już taki folkowy więcej, ale też śpiewamy w kościele. Nie tylko z naszą panią dyrektor, ale też właśnie w kościele się udzielamy, jak są święta albo jakieś uroczystości. Bo kiedyś był tutaj zespół, oczywiście, i pomyślałam, dlaczego to nie może dalej być? Bo była chwilka takiej przerwy, takiego, że nic nie było. No i oczywiście mama mówiła też, Jolu, weź, zacznij coś tam, niech się dzieje. No i tak spróbowałam. I dziewczyny są chętne, no to tylko się cieszyć, że chcą i pomagają i jakoś to wszystko idzie dalej. Przeważnie dla mnie śpiewanie kościelnych pieśni to jest coś wspaniałego i są chyba przepiękne i można się w nich wyciszyć, zadumać i oddać się w ręce Boga. Jest dużo tych pieśni takich, przepiękne są. Tak mówią, że po prostu jeżeli jak śpiewamy to jest takie przejmujące, że każdemu się po prostu łezka zakręci wokół. Przez śpiew po prostu się bardziej kocha Boga, bardziej się Go rozumie, dociera do Boga, tak jak i przez modlitwę.
Czym dla Pani jest modlitwa?
Spotkaniem i z rozmową z Bogiem, chociaż przez chwilę Jemu poświęcić czas swój. Bo On jest naszym życiem, naszą opoką, naszą miłością. Jedyne takie spotkanie jest z Nim najbliższe.
Spuść lekkuchno i cichuchno, ciało Króla Niebieskiego.
Pieśni oczywiście można śpiewać w kościele, a też i poza kościołem. I tutaj mówiąc właśnie o ludowych śpiewach religijnych, to wspaniałym miejscem jest dom, a więc praktykowanie tej pobożności prywatnej. I to było bardzo kiedyś powszechne, gdy spotykano się wieczorami na śpiew pieśni pasyjnych, gdy spotykano się na śpiew bożkich żali, na przykład nie mogąc dotrzeć do kościoła, bo były warunki niesprzyjające albo było daleko. Mówimy tutaj o okresie przełom lutego-marca, prawda, kiedy mniej więcej Wielki Post wypada, czy nawet jeszcze początek kwietnia, ale mimo wszystko na te wieczory różne bywały i czasami też było po prostu daleko. Dlatego spotykano się w tym czasie, czy to wieczorami każdego dnia na śpiew pieśni pasyjnych, czy na śpiewanie na przykład w niedzielę gorzkich żali. I to było bardzo powszechne. Natomiast oczywiście w kościele też są nabożeństwa sprawowane gorzkich żali. Jest nabożeństwo Drogi Krzyżowej. Te pieśni, dlaczego one tak są chętnie śpiewane? One mają w sobie ogromny ładunek emocjonalny, ale też człowiek czuje wagę tego, co niesie ze sobą męka i śmierć Chrystusa. Z tego wynika zmartwychwstanie. Nie ma radości wielkanocnej, jak nie będzie kontemplacji cierpienia wielkopostnego. To jest naturalna kolej rzeczy. To kontemplowanie tych treści przez śpiew, medytowanie tych treści przez śpiew. To są przepiękne opowieści wręcz. Jest taka przepiękna pieśń, gdy miły Jezus był w Betanii. To jest pieśń, która ma 35 zwrotek. Jej podtytuł brzmi Pożegnanie Jezusa z matką przed Jego odejściem na śmierć. I to jest tak przepiękna rozmowa, dialog właśnie Jezusa odchodzącego na śmierć z matką, z którą jest bardzo związany, a ona bardzo przez to cierpi, że jej syn no, musi dostąpić niewyobrażalnej męki, by zbawić świat. Więc to są przepiękne ludowe treści, które właśnie są cały czas aktualne, bo człowiek ma świadomość tego, że jest grzeszny, więc żeby odkupić te grzechy, no to ktoś musi ponieść konkretną ofiarę.
Gdzie Bóg król świata całego, dokonał życia swojego.
Stanisława Drozdowska. Ja jestem już w starszym wieku i ja pamiętam z dzieciństwa. Kiedyś Wielki Post, nie tak jak dzisiaj, była szalona różnica i przeżywaliśmy bardziej, a tym bardziej na wsi, bo mieliśmy daleko kościół, bo to do Księżpola, a u nas na wsi odprawiało się. Ale u nas, jak już zaczęło się w Wielką Środę, to był naprawdę post. To nie było tak jak dzisiaj, bo było kiedyś biednie. Nie mieli ludzie tego, jak w dzisiejszych czasach. Kartofelki dopiero tam gdzieś po południu mama ugotowała i tylko solą były posypane. Rano chleb cukrem posypany i tyle było. I rano to było, później po południu troszkę, a na kolację to już tak, aby tylko, żeby przejść ten dzień, żeby dziecko nie było bardzo głodne i poszło spać. W każdy piątek na wsi była droga krzyżowa, stacyjki. Na ileś domów, tak jak u nas tu na wsi, to tak było tam w jednym, tu w moim domu były odprawiane. To już przychodziły kobiety na wieczór i naprawdę była ta modlitwa godzinę czasu. Było śpiewane te stacyjki, bo dzisiaj w kościele no inaczej to jest. Tak niby szybciej, a kiedyś taka ta modlitwa była naprawdę przejmująca i w ogóle przeżywało się to, całą tą drogę krzyżową, bo wszystko na klęczkach było, godzinę czasu trzeba było wyklęczeć. To dla dzieci tak trochę było nie bardzo, ale tam podkładali coś pod te kolana. Kiedyś te podłogi były w starym domu. I także w piątek zawsze wieczór i w niedzielę po południu była droga krzyżowa. Stacyjki były odprawiane. I piątek i sobota było już postne jedzenie. Nie było tak jak dzisiaj, że tylko w piątki. I naprawdę ludzie przeżywali ten Wielki Post. Bo nie było tak jak dzisiaj, są telewizory. Każdy siedzi w tym telefonie, w telewizorze. A kiedyś takie radia, kołchuźniki nazywali, co pozakładali po domach. To też było wyciszone. W Wielkim Poście już nie można było tak słuchać, bo nie dali. Zmieniło się bardzo dużo w tym czasie, no bo tyle lat, ja już mam ponad 70 lat, to dużo się pamięta, to się w tych czasach tak zmieniało wszystko.
Ach mój Jezu, jak Ty klęczysz, obroń co zakrwawiony, tam Cię anioł smutku cieszy, skąd był świat pocieszony.
Śpiewy pasyjne są bardzo wyjątkowe, dlatego że mają duży element subiektywizmu, jeśli chodzi o wykonawstwo. Mamy te pieśni odnotowane w wielu śpiewnikach, więc mają one ogólnopolskie wersje. Właśnie cechą pieśni pasyjnych jest ich duża podatność na tak zwaną wariabilność, czyli różnego rodzaju przeobrażenia, które są bliższe lub dalsze temu wzorcowi śpiewnikowemu, a więc warianty tego właśnie śpiewnikowego zapisu, ale też mamy tak daleko idące przeobrażenia, które mogą spowodować powstawanie wręcz nowych wersji muzycznych, śpiewów już istniejących. I może się właśnie zdarzyć, że mamy w przypadku jednej pieśni sporo wariantów, czyli ona jest wykonywana różnorodnie w różnych regionach kraju, ale może się też zdarzyć, że mamy odmienne wersje muzyczne tejże pieśni. No i to jest bardzo fascynujące, że do jednego tekstu, który jest powszechnie znany i śpiewniku posiada konkretną melodię tej ludowej tradycji muzyczno-religijnej, dany tekst funkcjonuje z bardzo różnymi melodiami, a więc mamy od kilku do kilkunastu nawet wersji danej pieśni pasyjnej. I to jest bardzo fascynujące. Na przykład na Podlasiu zauważamy bezmetryczność przebiegu, czyli taki swobodny przebieg, myślenie frazą melodyczną, nie ma metrum jakiegoś określonego, ale zdarzają się też przypadki konkretnych pieśni pasyjnych, które właśnie mają tych kilka czy kilkanaście, a nawet i ponad 20 się może zdarzyć w wersji melodycznych.
Przyjdź mój Jezu, przyjdź mój Jezu.
Człowiek staje się tym, na co patrzy i z czym obcuje. I to jest taka chyba uniwersalna prawda i po to się modlimy, by się do Niego upodabniać, żeby od Niego uczyć się tego, co boskie. Ostatecznie nadziei, ostatecznie takiej dobroci, która jest miłością. Jakkolwiek byśmy to nazwali. W każdym razie czas jest mega ważny, dlatego że my dając czas Bogu, w zasadzie dajemy dobro nieodnawialne. Inne rzeczy, prawda, możemy kupić, naprawić, sprzedać. Tymczasem dając czas Bogu, dajemy coś, co już nie wróci, bo nie jesteśmy panami czasu. I to pokazuje nam piękno w ogóle czasu i naszego dla rodziny, ojca, dla dzieci. To jest ofiarowanie czegoś najcenniejszego absolutnie, bo ofiarowanie czasu to jest po prostu i ofiarowanie komuś miłości i nawet nie chodzi często o jakąś mądrą radę czy jakieś tam mądre słowa, tylko po prostu chodzi o wspólne bycie.
Yeah.